jest potwierdzone, że mam się tym się dzisiaj dzielić. Wczoraj, kiedy pastor Tomek zaczął mówić, wspomniał coś o pewnych rzeczach, tych ludziach, wspomniał o celu. Ja, kochani, chciałbym dzisiaj mówić o czymś takim jak cel. Nie można żyć bez celu i właściwie Kościół też nie powinien istnieć bez celu. Tak naprawdę powinniśmy mieć cel. Człowiek, który nie ma celu w życiu, nie posiada celu w życiu jakiegoś tam, jest w zasadzie poddany na frustrację, na depresję. No nie wiem właściwie po co i dokąd zmierza, prawda? Tak jak kiedyś piosenka była Maryli Rodowicz, która w tamecie pracy artystycznej obchodzi wsiąść do pociągu byle jakiego, czyli nie wiadomo, gdzie ten pociąg jedzie. Ale my nie żyjemy tak w chrześcijańskim życiu. Nie, to nie jest tak, że wsiadamy do pociągu, który nie wiadomo dokąd jedzie, nie wiadomo na jakiej stacji się obudzimy. Może to jest fajna przygoda taka, jak się jest młodym. Ktoś tam lubi czasami do autobusu sobie wsiąść miejskiego, jak ma jeszcze taką kartę sieciową i jeździć też tak można, ale tak naprawdę w życiu duchowym nie można tak podróżować, że nie wiadomo dokąd idziemy. A więc trzeba mieć cel w życiu. Ja stwierdziłem, że nawet jak w takim codziennym, człowiek nawet wstaje i tak by co ja mam dzisiaj zrobić? I tak by nie wiedział, co ma zrobić, to właściwie też jest to beznadziejne. Nawet mówię o takich rzeczach przyziemnych, że cel jest potrzebny. A więc chrześcijanin powinien mieć cel, ale Kościół powinien też mieć, właściwie zdawać sobie sprawę, z jakiego celu dąży. Ciekawe, że greckie słowo określające grzech, hamartano, to jest, oznacza dosłownie chybienie celu. I teraz pomyślcie sobie, jeśli człowiek nie ma celu, to nie może w ogóle w niego trafić, prawda? Czyli jeśli nie masz celu, to na pewno grzeszysz. Halo? Czyli musimy mieć cel, żeby do niego, nawet możemy do niego nie trafić, ale wiedzieć, jaki jest cel, bo tak to byśmy gdzieś tam podróżowali, czy strzelali na oślep. Taką strzał, to jest, jeżeli mówimy już o strzelaniu, to jest taka dotarcie do celu najszybszą, najkrótszą drogą. Kula czy strzała to jest najszybsza, najkrótsza droga, chociaż oczywiście gdzieś tam w wojskowości jest taka nauka właśnie o locie pocisków, balistyka, okazuje się, że ten pocisk nie zawsze leci tą najkrótszą drogą, tylko to tam się oblicza, żeby trafić do celu, no ale żeby dotrzeć do celu. I oczywiście cel to niekoniecznie musi się kojarzyć ze strzelaniem, chociaż może. Może to być także cel podróży bardziej. Cel podróży z tym się może kojarzyć. I do celu też można dojechać różnymi drogami i różnymi środkami komunikacji. Ja na przykład ostatnio podróżowałem z Lublina do Lubartowa pociągiem Pendolino. Tak sobie to o tym mówimy. I w tym pociągu, słuchajcie, leżała taka karteczka, która mówi o remoncie linii kolejowej, która prowadzi z Lublina do Warszawy. I okazuje się, że ta linia, tak powiem w skrócie, będzie wyremontowana w 1922 roku. A więc do 22 roku dopiero skończą. Będą pociągi jechały przez Lubartów. Znaczy, Lubin Okłock wcześniej, a tam Warszawa Pilawa w 22 roku. A więc i Parczew się załapie, i Lubartów, i Łuków. I słuchajcie, no i tam była taka mapka. I tu jest taka prosta linia Lublin-Warszawa i ten objazd było tam, no tutaj Lubartów, Radzyń, i Łuków, Siedlce i tam. No ale też się jedzie do Warszawy, tylko trochę dłużej, prawda? Ale jedzie się do Warszawy, a więc można jakimś objazdem. Byle tylko trafić do celu. Ciekawostka jeszcze o takich, jak czasami można, jakie są propozycje dotarcia do celu. W środę bodajże, ponieważ akurat dwa samochody mieliśmy nieczynne, musieliśmy dojechać do Lublina. Danusia sprawdzała w internecie, jakie są możliwości połączenia pociągiem, bo mamy blisko stacji. Ja mówię do niej, nie, ostatni pociąg jest tam 17 z minutami, tak się zmieniło. Nie, sprawdzimy. I wyszło jakieś połączenie, wyskoczyło, że do Lublina gdzieś jeszcze 21, ale patrzę coś, godzinę 50 minut, co to w ogóle jest? Co się okazało? Co wyszukiwarka wyłapała? Że możesz wsiąść w Lubartowie tutaj na stacji do pociągu zwykłego, pojechać do Parczewa, w Parczewie wsiąść w pociąg pospieszny, który jedzie znowu do Lubina i stamtąd pojechać już bez zatrzymywania do Lubina, czyli wrócić. I to by oczywiście było więcej pieniędzy, więcej czasu, jest taka możliwość. Ale dlaczego, kochani, o tym mówię? Dlaczego w ogóle taki wstęp? Jeżeli mamy coś takiego urządzenia jak GPS, wbijamy, że chcemy dotrzeć do celu, jesteśmy w Lubartowie, chcemy na przykład dotrzeć do Zamościa, to może nam pokazać różne drogi. Zależy, jaką tam opcję sobie zrobimy. GPS nam pokaże różne drogi. Czasami tak jest, że taką drogę może pokazać, że tam się nie da jechać samochodem. Jak jest jakieś złe oprogramowanie. Ale okazuje się, że w Biblii, kiedy patrzymy, to takim jaskrawym przykładem, że wcale cel nie musi być osiągnięty najkrótszą drogą, jest chyba prowadzenie Izraela przez Boga do Ziemi Obiecanej. Kiedy wyszli z Egiptu, mieli do Ziemi Obiecanej, a potem po tej pustyni właściwie to tak krążyli, kręcili się, prawda? Wcale to nie była ani najkrótsza, ani najszybsza droga, ale do celu doszli. I wniosek jest taki, myślę, dla nas, że ważny jest cel, do którego zdążamy. Wcale nie znaczy, że Bożym zamierzeniem musi być ta droga najszybsza i najkrótsza. Tak myślę. Na podstawie tego, co przeżył Izrael, a także różne postacie biblijne, które moglibyśmy tutaj przywoływać. Nawet w tej chwili przypomnę fragment z pamięci o Jezusie Chrystusie napisane, że On nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To jest ciekawe. Celem było, mówiłem jakiś czas temu o posłuszeństwie, Jezus musiał się, nasz Zbawiciel musiał się jako człowiek nauczyć posłuszeństwa przez cierpienie. To jest coś bardzo głębokiego. A więc nie ma szybkiego celu, czyli w szybki sposób nie można kogoś nauczyć głębokich rzeczy. Nie ma szybkiej drogi, na przykład, żeby wyrobił się człowieka charakter. Amen? Nie ma takiej szybkiej drogi. To się musi człowiek, Bóg musi to obrobić. Nie ma, ale cel jest jeden. A więc powiem tak, jeżeli chodzi o Izraela, Bóg prowadził go drogą wcale najkrótszą, bo cel nie był czysto geograficzny. I też u nas nie zawsze chodzi o ten cel czysto materialny, geograficzny, tylko powiem cel duchowy. Co to może w ogóle oznaczać też inaczej, że nawet jeśli Kościół, ludzie wierzący mają te same cele, to wcale nie muszą zawsze robić dokładnie takich samych rzeczy, iść tą samą drogą, czyli wszystko dokładnie tak samo, ale ważna jest świadomość tego celu. No dobrze, ale teraz może tak spróbujmy przejść do konkretów, to znaczy taki jeszcze wstęp, zastanowienie, po co żyjemy na ziemi? Może inaczej pytanie sformułuję. Po co Bóg nas, skoro poznaliśmy Go, bo zakładam, że właściwie osoby, które są w tym pomieszczeniu, już słyszały słowo, poznały Go, po co Bóg nas zostawił na ziemi? Mógłby nas przecież wziąć od razu do nieba i właściwie w niebie moglibyśmy robić, mówię w sensie duchowym, rzeczy, które tutaj robimy, uwielbiać Boga, mieć z Nim społeczność, mieć ze sobą społeczność, słuchać słowa, tak? Możemy to robić w niebie. Są dwie rzeczy, mówię o duchowych rzeczach, których nie będziemy mogli robić w niebie. Wiecie, jakie to są rzeczy? W niebie nie będziemy mogli grzeszyć, ani opowiadać Ewangelii ludziom zgubionym. To są dwie duchowe rzeczy, których nie będziemy mogli robić w niebie. Rozumiecie? Więc pytanie, dla której rzeczy pozostawił nas Bóg na ziemi? Chyba jest oczywiste. Którą rzecz Bóg wybrał Jezus? Co jest naszym celem? Oczywiste jest, dla którego celu Bóg nas pozostawił. No tak, ale gdybyśmy mieli tak dokładnie opisać jakie cele właściwie konkretnie mamy? Gdybyśmy sobie mogli tak zapytać was, no dobrze, jakie cele mamy w życiu? Jakie cele ma Kościół? Jakie by były propozycje? No tak, dobrze, eksperyment, pół minuty. Tak, komu się co skojarzyło? Rzućcie jakieś słowa. Jaki jest cel dla Kościoła? Ale dla Kościoła to też dla nas, no bo Kościół to nie jest budynek, to nie jest organizacja, tylko my. No tak, powiedzcie, co wam się kojarzy jak najszybciej?
Ratować zgubione
dusze. Dobrze. Jakie są jeszcze propozycje?
Usługiwać,
tak? Dawać usługiwać. Co jeszcze? Co? Służyć Bogu, tak? Służyć Bogu, tak.
Napisano, żebyś być jak światło, czyli
świecić.
Pachnieć. To świecić i pachnieć, może to też jakby być włączone w ten cel ratowania zgubionych, no ale to też podobnego. Czy jeszcze jakieś propozycje macie? Słuchajcie, dobrze. Dzisiaj nie mamy takiego studium, kiedy wszyscy czytamy Biblię, ale specjalnie zadam to pytanie. Może trochę pójdziemy na skróty. Ja od razu powiem, że to, co dzisiaj wam przekazuję, to są trochę moje przemyślenia, trochę też jestem zainspirowany pewną mądrą książką, którą ktoś już kiedyś przeżył, ale są to rzeczy rzeczywiście wartościowe. Otóż pewien pastor pisze, że właśnie szukali celu do swojego kościoła i właściwie można by w Biblii znaleźć bardzo wiele rzeczy, które mówią o tym, jaki kościół powinien być, co jest celem dla człowieka, co jest celem dla kościoła. I wszyscy, którzy powiedzieliście te rzeczy, macie rację tak naprawdę. Ale można by tak powiedzieć, że jakby tak z Biblii chcieć wyłowić takie najważniejsze rzeczy, to można by wyłowić, ja to zaproponuję, dwie wypowiedzi Pana Jezusa, których można powiedzieć, że zawarł wszystko. Znaczy wszystko, tam są te główne cele, a potem te wszystkie inne rzeczy, które my mówimy, tam się w to włączają. I może przeczytamy dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza. Tylko dwa fragmenty, króciutkie bardzo. Kluczowe wypowiedzi Pana Jezusa. Mateusz 22, 37 i 40. To jest pierwszy fragment. A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. To była strona 1056, jeśli ktoś szuka w Biblii, w Brytyjce. A więc to jest największe przykazanie miłości. To jest pierwsze przykazanie, które mówi właściwie o tych dwóch największych celach. A drugi fragment, który chciałbym przeczytać, który jakby uzupełnia czy rozwija, to jest też w Ewangelii Mateusza i dwa ostatnie wersety tej Ewangelii. Dwa ostatnie wersety Ewangelii. Czy jak już wiecie, to jest tak zwany wielki nakaz misyjny. Tu jest największe przykazanie, a tam jest największy nakaz misyjny. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc słuchajcie, z tego wychodzi, można by, to są właściwie dwa takie kluczowe, dwie kluczowe wypowiedzi Pana Jezusa, które mówią właściwie o wszystkim. Jeżeli się na to przyjrzymy, to można z tego tak rozbić, czy wyciągnąć pięć właściwie takich rzeczy, pięć celów. Spróbuję krótko o nich powiedzieć, nie będziemy tego rozwijać, bo to pewnie każdy można by powiedzieć osobne nauczaniu. I tak zrobimy. Pierwsza rzecz, o której mówił Pan Jezus w największym przykazaniu, czyli pierwsza w ogóle rzecz, to czytamy, że kochaj bliźniego, będziesz miłował Pana, przepraszam, miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Największe i pierwsze przykazanie, czyli miłość do Boga całym sercem i wszystkim jest pierwszym celem tak naprawdę. Zauważmy jeszcze jedną rzecz. Pan Jezus w jednym miejscu mówi, też w Ewangelii, to jest napisane w Mateusza 4, kiedy był kuszony przez diabła, kiedy diabeł chciał, żeby oddał pokłon komuś innemu, mówi tak, idź precz, szatanie, napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Co to znaczy? Że Kościół i my istniejemy po to, by uwielbiać Boga. Kochanie Boga objawia się w uwielbieniu. I zobaczcie, że uwielbienie jest przed służbą. Napisane jest, że tylko Panu Bogu kłaniać się Jemu będziesz, pokłon oddawać będziesz i Jemu służyć będziesz. Nie, że służyć będziesz i pokłon oddawać będziesz. Najpierw jest pokłon, czyli najpierw jest uwielbienie. Czyli, kochani, i to jest bardzo ważny cel, żebyśmy wiedzieli, że to, że my zaczynamy, no nie, że my sobie zaczynamy po prostu śpiewać coś tam i sobie śpiewamy i gramy. Pierwszym celem w ogóle mnie, ciebie, Kościoła jako całego jest kochanie Boga, jest uwielbienie Boga, jest chwała, jest dziękczynieniem. Całe Pismo właściwie nakazuje, mówi nam, że mamy się cieszyć z Bożej obecności, wywyższać Jego imię. Mówię, nieważne, czy to będzie, czy jesteśmy sami, nieważne, czy będzie nas 5 osób, czy 10 na przykład jak w środę, czy 30 może, czy ileś tam, jak jest niedziela, może 500, to nie ma żadnego znaczenia. Mamy tak samo kochać Boga i uwielbiać Go. Amen? To jest najważniejsze. Dlatego wierzę, że powinniśmy robić próby, że mamy z całego serca Go uwielbiać, dla Jego obecności. To nie, że jak, o, jakby było 200 osób, to byśmy tak bardziej musieli Go uwielbiać, bo to wtedy byśmy kierowali do ludzi. To jest już chwała, która jest skierowana na ludzi, żeby oni mnie chcą zobaczyć. Bóg nas widzi cały czas, a więc pierwszym celem, to musimy wiedzieć, że pierwszym celem jest kochanie Boga, które objawia się poprzez uwielbienie, poprzez chwałę dla Niego, poprzez dziękczynienie. Zobaczmy, że Pismo mówi o tym wszędzie. Nie będziemy dzisiaj się nad tym rozwlekać, bym tak powiedział, żeby dotknąć przynajmniej tych innych celów, ale to jest pierwszy cel Kościoła, ale Twój i mój. Dziękczynienie i uwielbienie. Pierwszy cel, jeśli mówi, co ja dzisiaj będę robił? Pierwsza rzecz, będę uwielbiał Boga, będę Mu dziękował. To jest pierwsza rzecz. Ja wiem, że nawet zanim pójdziemy do służby, zanim nawet będziemy głosić Ewangelię zgubionym, o czym zaraz powiemy, to też musimy Go kochać, musimy Go uwielbiać. To jest najważniejsze, bo jeśli się tylko pracuje dla Boga, się służy, ale się zapomniało o tej relacji, to jest już coś niedobrego i to jest już początek, że człowiek może odpaść od tej Bożej obecności i jest we właściwym, nie jest we właściwym miejscu. A więc uwielbienie jest przed służbą jeszcze. Tak, i druga rzecz, o której czytamy tutaj. Drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. To jest drugi cel. A więc kochaj, drugi cel to jest kochaj bliźniego jak siebie samego. Więc to byśmy określili może właśnie słowem służba, które tutaj padło chyba od Halinki, czy nie wiem, jak ktoś tam powiedział, służba. My i Kościół z drugiej strony istniejemy po to, by służyć ludziom. Sobie nawzajem, a także ludziom, którzy są na zewnątrz. Kochaj bliźniego. Kto jest bliźnim? Więc nie tylko brata, siostrę, żonę, bliźniego. Mamy kochać jak siebie samego, więc Kościół istnieje po to, żeby służyć. Służba to tak może, moglibyśmy powiedzieć, to jest okazywanie Bożej miłości poprzez ludziom, poprzez odpowiedź na ich potrzeby i pomoc w uzdrowieniu ich różnorodnych zranień, czy wewnętrznych, czy zewnętrznych, w imieniu Jezusa, tak w skrócie byśmy mogli powiedzieć, że służba to okazywanie Bożej miłości poprzez odpowiedź ludziom na ich potrzeby, pomoc w leczeniu różnych zranień. I okazywanie tej Bożej miłości, tej pomocy, oczywiście my, czyli jako Kościół, możemy to usługiwać i dokonywać w różnych sferach. I dotyczy to różnych potrzeb, zarówno duchowych, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych. Czyli duchowych, jeżeli ktoś nie jest zbawiony, no to po prostu mówimy o zbawieniu. Jeśli jest związany, to tego człowieka rozwiązujemy z grzechów, czy jakikolwiek pęd, jeśli jest związany diabelsko, czy ma jakieś problemy. Emocjonalnie, czasami człowiek po prostu potrzebuje takiego emocjonalnego pocieszenia. Mieliśmy ostatnio, to akurat wizytę w gości z Białorusi, brat Gennady był, ale był w Lublinie, ale spotkaliśmy się w Andrzeja Gennady Zabłocki. I kiedy tam siedzieliśmy, pojechałem go odwiedzić i przy pewnej kolacji opowiadał, kiedy pojechali, byli w Armenii ostatnio. I opowiadał, że usługiwali, był młodzież, obóz młodzieżowy i tam przyszli chłopcy z armii, którzy byli w armii. I mówi, że to, co oni przeżyli, to po prostu jest niesamowite, że nie mogli spać ileś czasu, ponieważ to, co oni tam przeżyli i widzieli na tej wojnie, to jest coś strasznego. Ludzi, którzy tam są zabijani, patroszeni, straszne rzeczy. Nie mają amunicji. I mówi, właściwie ta służba polegała głównie na tym, że mówili mi Jezusie, a potem po prostu, że ich otoczą ramieniem i no, czuli się jakby blisko Ojca. Czyli ludzie potrzebowali pewnego emocjonalnego uleczenia. Można było powiedzieć, dobra, tutaj jest napisane, tu jest to i to. Ale to byli chłopcy, którzy potrzebowali jakiegoś ukojenia, byśmy powiedzieli, o tych strasznych rzeczy, czego my nawet może w Polsce nie zawsze możemy sobie to wyobrazić. Są różne inne zresztą potrzeby. No, a rzeczy materialne to już wiemy. Są ludzie, którzy są po prostu głodni, którzy mają jakieś potrzeby. Zresztą to w Kościele często czyniliśmy. Dobrze. Może zostawmy. Powiem tak. Napisane jest, że nawet kubek zimnej wody podany jako służba w imieniu Jezusa będzie miał opłatę, tak? To jest właśnie usługiwanie, czyli nawet kubek zimnej wody, nawet herbata, którą podawaliśmy ludziom, też w niebie jest policzone, którą będziemy jeszcze podawali. Myślę, że nie zakończyliśmy naszej służby dla ludzi, bo już ileś tam lat. To jest też cel usługi, więc to jest jeden z celów. Kochaj bliźniego jak siebie samego, więc służba. I teraz może bardziej jakby ten drugi cel rozwiniemy, przyglądając się temu największemu nakazowi misyjnemu. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je wszystkiego, co wam przykazałem. I jedna rzecz, bracia i siostry, dzisiaj to sprawdzałem. Słowo idźcie tak naprawdę w oryginale greckim to jest napisane idąc albo poszedłszy. Wiecie, co to znaczy? Znaczy to w Ewangelii Marka jest już tłumaczone idąc. To nie jest słowo idźcie, tylko idąc. To ma duże znaczenie, to jest imię słów. Czyli spróbuję wam to uzmysłowić. Na przykład idąc do domu z nabożeństwa śpiewajcie po drodze psalmy. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Czyli to jest, że po drodze, kiedy będziecie szli do domu, śpiewajcie psalmy. Idąc, to znaczy dokładnie, że chrześcijanin, dziecko Boże, dokądkolwiek się udaje, ma obowiązek opowiadać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. To nie jest to, że idźcie, no teraz idę do sklepu, a teraz to pójdę głosić Chrystusa. Tylko idąc, gdziekolwiek idę, mam po prostu głosić Chrystusa. To tak jak w Starym Testamencie było, że trzema Izrael, tak? To są słowa, będziesz o nich pamiętał, stając, idąc, kładąc się. Podobnie to jest podobnie. Idąc. Sprawdziłem dzisiaj rano specjalnie w linearnym przykładzie. A więc to ma takie znaczenie, że Ewangelia powinna towarzyszyć, zwiastowanie Ewangelii powinno nam towarzyszyć, dokądkolwiek się udajemy, a przecież gdzieś tam idziemy. Więc to jest pewien konkretny cel, że jeśli idziemy, to naszym celem po drodze jest opowiadać o Jezusie Chrystusie. I co ciekawe, że Jezus dał naprawdę, jakbyśmy popatrzyli do Biblii, 5 razy nakaz misyjny. Nie będziemy wszystkich tych nakazów czytać, ale jest w Ewangelii Mateusza, jest tak samo w Ewangelii Marka 16:15, w Łukasza 24:47 i w Jana 20:21, a także w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i 8 wersecie. Tam jest napisane, że weźmiecie mi moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. Nie zawsze to jest takimi samymi słowami opisane, ale to samo polecenie jest powtórzone. 5 razy w różnych miejscach. A więc jest to naprawdę coś bardzo ważnego. I można by to tak powiedzieć, że gdyby człowiek jakiś miał lekarstwo na raka na przykład, albo na AIDS, no to by wszystkim powiedział, że no chociaż mówią, gdzieś tam się mówi, że niby znają, ale nie mówią, żeby zarabiały koncerny. To myślę, że nieprawda. Ale gdybyś znał, powiedziałbyś ludziom wszystkim, ale mamy coś więcej niż lekarstwo na raka, bracia i siostry, amen. Mamy lekarstwo na grzech, lekarstwo na to, jak być wyrwanym z mocy piekła. A więc jesteśmy zobowiązani, by o tym, nie tylko zobowiązanie, to jest właściwie przywilej głoszenie Jezusa Chrystusa. Tak jak ktoś powiedział, że chociaż tak długo jak w mieście, na świecie jest chociaż jedna osoba, która nie jest zbawiona, to Kościół ma mandat do dalszego rozwoju, czyli jej powinien głosić Ewangelię. I dalej jest napisane w tym, idąc i chrzcząc ich, chrzcząc je, to znowu to jest chrzcząc, czyli jakby po drodze znowu, rozumiecie, to jest inosą, że idąc, powiadając, powiadajcie, chrzcząc, zanurzając w wodzie. Dlaczego? To jest też kolejny cel. Dlaczego to jest tego coś ważnego, ujętego w nakazie misyjnym? Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o... Niedawno mieliśmy chrzest i też mówiliśmy o ciele Chrystusa? Chodzi tutaj może o społeczność, ponieważ chrzest jest tym, co naprawdę włącza ludzi w ciało Chrystusa, tak? Chrzest jest tym, co w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, jest napisane, więc chrzest włącza człowieka do społeczności. Jak to ktoś powiedział, że jesteśmy powołani nie tylko, żeby wierzyć, ale też, żeby należeć. Halo? Jesteśmy powołani, żeby należeć do ciała Chrystusa. To jest właśnie coś takiego. A więc jeżeli ktoś decyduje się na Chrystusa, to też musi wiedzieć, że ma należeć do ciała Chrystusa, do rodziny Chrystusa. I to jest jeden z celów, żeby ludzi do tego włączać. I ten ostatni cel, który tu jest umieszczony, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, czyli uczniostwo, można by tak powiedzieć. A więc Kościół powinien nie tylko docierać, czyli my, docierać do ludzi, ale też i uczyć. To jest inną sprawą, że ludzie czasami nawet są dotykani przez Chrystusa, ale nie chcą się uczyć. To jest już zupełnie inna historia. Tylko musimy im powiedzieć, że jeśli ktoś decyduje się na Jezusa, to od razu decyduje się, żeby stać się Jego uczniem. Trudno się starszym może wrócić do szkoły. No ja mam teraz być uczniem, prawda? Jeszcze uczniowie. I się tak zastanawiam, że Kościół rzeczywiście, największy jednak przyrost jest ludzi statystycznie w wieku między 25 a 15 rokiem życia. Bo jeszcze jakoś ludzie są gdzieś tam wdrożeni w to uczniostwo. Człowiek, który ma lat już 40, no jeszcze 50, 60, to już nawet jak kiedyś, no to już mu trudno mówić, no ja mam teraz się uczyć. Ale jeśli decydujemy się na Chrystusa, na Jezusa, to od razu decydujemy się na stawanie się Jego uczniem. I my jako Kościół, my jako, zresztą nie tylko jako Kościół, jesteśmy odpowiedzialni, by doprowadzać ludzi do dojrzałości. I kiedybyśmy spojrzeli właściwie na służbę Pana Jezusa na ziemi, to on wszystkie te pięć celów, te pięć elementów zawarł, realizował. I Paweł podobnie. Nawet w tym liście do Efezjan, który dwa tygodnie temu żeśmy rozważali, o którym żeśmy mówili, że wszyscy mamy być zaangażowani w budowanie ciała Chrystusowego, że to jest zadanie, tylko że zadaniem apostołów, proroków, pasterzy jest wyposażanie świętych do tego. To właściwie też Paweł mówi podobnie właściwie o tych wszystkich rzeczach. Nie tylko jest stosował, ale ich uczył. I powtórzę, czyli moglibyśmy powiedzieć, że te cele są coś takiego. Uczyć się nawzajem, spotykać się we wspólnocie, uwielbiać, służyć, ewangelizować. Tak byśmy mogli, jeszcze raz powtórzę. Uczyć się nawzajem, spotykać się, czy być we wspólnocie, to jest też ważne, uwielbiać, służyć, ewangelizować. I te cele właściwie się nie zmieniły przez lata, ani nie zmieniły się z latami, z wiekami. Każdy Kościół może realizować inaczej, każdy z nas może inaczej to być odpowiedzialny za jakąś rzecz. Tak jak powiedziałem, że może być różny środek lokomocji, różna droga może być nawet do tej Warszawy. Ale pamiętajmy, że życie nasze musi mieć jakiś cel. A pierwszym z tych, więc te dwie rzeczy. Czyli największe przykazanie i największy nakaz misyjny. Pierwszym celem, a pierwszy cel to jest uwielbienie Boga, który jest jeszcze przed służbą. Amen.
Amen.
Amen. Będziemy się modlić.